Wiecie, ja myślę, że to jest też. Są dwie strony, tak jakby. Są to w taki sposób, jak to dotyka świata. I jest druga strona, jak to wpływa na wierzących. Wiecie, tak sobie ostatnio znalazłem, a tylko pierwszy rozdział był dostępny w internecie, ja sobie kupię tą książkę, John Bevere taką książkę, chyba w 2017 wydał. Tytuł ma zabić kryptonit. Taki tytuł ciekawy, wiecie? I nie wiem, pierwszy rozdział, jak wstęp przeczytałem pierwszy rozdział, jestem zachwycony na razie, tak? To już biorę od razu, dzisiaj nawet chętnie. I słuchajcie, o co chodzi, tak? Że kryptonit to była substancja, która po prostu neutralizowała moc Supermana. Tak, o to chodzi. To był kryptonit, nie ma go tak naprawdę, to jest wymyślony po prostu. Tak, tak. Dodali do tej całej historii z Supermanem, ten twórca dodał, żeby było ciekawiej, w pewnym momencie dodał kryptonit. I teraz John Bevere wychodzi z czegoś takiego, że jest taki kryptonit, który nas okrada. Mówi, są podobieństwa. Mówi, on nie był z tego świata, mówi. Gdzieś tam przyleciał z jakiejś planety, ja nie pamiętam. My też nie pochodzimy z tego świata. On miał dostęp do mocy ponaturalnych, my mamy dostęp. Ale mówi, jest coś, co jest kryptonitem w życiu Kościoła i w życiu wierzącego. Coś, co sprawia, że po prostu nie ma przejawów tej mocy. Nie ma przejawów tej chwały. I to też, wiecie, tak, ja sobie myślę też tak, że ta sytuacja, która jest teraz, która, powiem tak, to jeszcze jest nic w porównaniu do tego, co ma przyjść, co opisuje Słowo. A już, zobaczcie, szczerzy bądźmy, co to powoduje z nami. Co to powoduje z Kościołem. To jest też taki moment, żeby sobie prawdę zadać o swojej relacji z Bogiem. Naprawdę. Ja to tak widzę. Czy ja naprawdę chodzę w Jego cieniu? Czy ja naprawdę mieszkam w Najwyższym? Bo to może być teorią. To, co Ania powiedziała, tak, że my możemy tylko to wyznawać po prostu. I co? Wiecie, taki fajny oglądałem wykład Marka Kamińskiego, to jest naczelny prezbiter Kościoła Świętego, o Bożej obecności. Po prostu zachwycony byłem. Po prostu chwała Bogu za takich prezbiterów. Płakał człowiek, jak mówi, słuchajcie, mówi, wszystko, czego my potrzebujemy, to jest obecność. Obecność, żywa, prawdziwa obecność Ducha Świętego w Kościele. I mówi, to jest to, czego najbardziej brakuje. I wiecie, pomyślcie sobie, że taka sytuacja jak teraz dzieje się w momencie, kiedy jest pierwszy kościół w Jerozolimie. Sytuacja, gdzie cień Piotra uzdrawia wszystkich. No inny wymiar. Inaczej się patrzy, inaczej się myśli. Powiem więcej, w takiej sytuacji, jak może uwielbić się Bóg. Tam jest powiedziane, że wszystkich z okolicznych miast i wiosek znoszono, a on po prostu se pochodzi. I my wiemy, że cień nie ma materii, więc tu nie chodzi o cień. Po prostu był tak namaszczony, że te namaszczenie obecności Ducha Świętego dotykało, uzdrawiało. Albo Paweł, gdzie jest powiedziane, że chustki, które go dotknęły, słuchajcie, i tam nie ma mowy o modlitwie. My nieraz znamy przypadki, że gdzieś pomodliliśmy i gdzieś tam ktoś został uzdrowiony i super. Ale tam nie ma w ogóle mowy o modlitwie. Tam jest mowy, że chustki, przepaski, które chociażby dotknęły skóry Pawła, zanoszono, a chorzy byli uzdrawiani, a demony z krzykiem wychodziły. Demon nie był w stanie znieść namaszczenia Ducha Świętego, które na tej chustce zanoszono do tej osoby, która była opętana. Wy sobie wyobrażacie, jaki to jest poziom? Po prostu to było, tylko jest jeden sposób, żeby to wytłumaczyć. Ten człowiek był tak napełniony Duchem Świętym, że to się przez jego pory wychodziło. Rozumiecie? Wszystko. Duch, dusza, ciało, wszystko było przepełnione, przesiąknięte obecnością i namaszczeniem Ducha Świętego. To jest to, co jest o Jezusie powiedziane. Że moc wychodziła z Niego, uzdrawiała wszystkich. Kto się tylko dotknął szaty, był uzdrawiany. I wiecie, ja to mówię ku zachęcie. Mówię to o tym, że, i to Bevere mówi, że mówi, my musimy sobie zacząć zadawać pytania. Dlaczego my przez lata nie widzimy tych rzeczy? Nie, i mówi bardzo często, my odpowiadamy w szybki, łatwy sposób. Może Pan nie chce, może to, może tamto, może tamto. Mówi, ale to nie jest wyjście z sytuacji. Wyjściem jest szukać Pana całym sercem, odnaleźć ten kryptonit. Boże, co jest, co nas neutralizuje? Dlaczego tego nie ma w taki sposób? Dlatego, że Bóg się nie zmienił. Dlatego, że ma Bóg pragnienie dalej poruszać się w taki sposób. W całym swoim kościele, tak? I to nie jest, wiecie, odlot wierzyć w te rzeczy. Bóg pragnie, abyśmy byli głodni większych rzeczy, abyśmy byli głodni większego namaszczenia, większej jego obecności, tak? Ale oczywiście, że to jest uwarunkowane, tak? To jest uwarunkowane. To na pewno nie działo się tak, już tego nie było, ale sobie nie wyobrażam, że na przykład Paweł siedział 3 godziny, oglądał serial fajny i wyszedł i potem opaski dotykały skóry i to się działo. Musimy sobie jasno powiedzieć, to się nie dzieje w taki sposób. Czy John G. Lake, tak? To, co Ania mówiła. Po prostu namaszczenie było na tym człowieku. Bakteria, która dotykała skóry, umierała. Wiecie, Paweł, który, jeśli te chustki, se wyobraźcie, jeśli w taki sposób namaszczenie się manifestowało, to on się miał martwić jakiegoś wirusa? To wirus musiał się bać jego. Ja to tak rozumiem. Gdzie on wkraczał, tam był wyrok śmierci dla wirusa. Dlatego, że wchodziła obecność Boża, przynosząc Królestwo Boże, tak? I wiecie, tak samo jak Kuba tutaj, ja powiem wam tak, że ja uważam, że w takim momencie to się wszystko powinno zacząć od uniżenia. To jest moje zdanie. Dlatego, że jak patrzę na historię całą w Biblii, na Izrael, na wszystko, zawsze tak było. Wiecie, dzisiaj przeczytałem, prezydent Donald Trump ogłosił dzisiaj Dniem Narodowej Modlitwy w Stanach. Super. Bardzo mądra decyzja. Bardzo mądra decyzja. Czyli jest przyznanie się do jakiejś zależności od Boga. Jakkolwiek, ja nie wiem, jakie jest jego serce, ale to, że głowa państwa w ogóle daje taką opcję, tak, że słuchajcie, że my potrzebujemy Boga w tym momencie, to jest rewelacja, uważam. To jest coś naprawdę bardzo pozytywnego. I Izrael bardzo często w taki sposób właśnie reagował, praktycznie zawsze tak reagował. Jak coś tylko przychodziło, oni mieli, że tak powiem, instrukcję, 2 Kronik 7,14. Jak się coś wydarzy, to jeśli mój lud się ukorzy, jeśli porzuci złe drogi, jeśli się odwróci od swych grzechów, będzie mnie wzywał, ja przyjdę, ja uzdrowię ziemię, wszystko zrobię. To się działo, tak? To się też działo w naszych czasach. W Stanach kiedyś był taki moment, że właśnie, już nie pamiętam, jakaś zaraza szalała, ale ona wyjadała po prostu plony totalnie i był głód. Nie pamiętam, to były lata. I właśnie człowiek, który, senator tego stanu, to samo, zarządził 3 dni postu i modlitwy. Mówi, dla całego stanu. I oni bardzo poważnie podeszli do tego, zaczęli wszyscy pościć i modlić się. Wiecie, co się stało? Że gdzieś, to był w ogóle czas, gdzieś lato jakieś. Nagle przyszedł mróz, śnieg i wszystko po prostu tak. To był cud. I wszystko po prostu wymarło, cała szarańcza. W jeden dzień. I to była odpowiedź Boga na 3 dni postu, uniżenia tych ludzi. Także to jest, ja bym bardziej, że tak powiem, ja mam tak w sercu, że bym w tą stronę poszedł. No tak, no ale to nie wiem, jak może ktoś ma inne prowadzenie, mnie tutaj bardziej. I też to, co Kuba mówił, to czyste serce, żeby dbać. I teraz wam przeczytam taką rzecz. W ogóle wiecie, człowiek, który pragnie właśnie mieszkać w tej obecności Boga, człowiek, który pragnie chodzić w obecności Boga, w obecności Ducha Świętego, taki człowiek musi mieć pewne postawy i pewien charakter. Zgodzicie się? I podstawowe, uważam, rzeczy to jest to, na przykład jak Jezus powiedział, uczcie się ode mnie, jestem cichy, tak? I pokornego serca. Wiecie, Jezus to nie był ktoś, kto robił rewolucję w zły sposób. To był ktoś, kto miał pewne postawy łagodności, cichości, pokory. Biblia mówi, że Bóg się pysznym przeciwstawia, pokornym łaskę daje. To jest pewna postawa serca. I wiecie, to jest coś, czego ten nasz stary człowiek bardzo nie lubi. Dlatego mamy z tym wiele problemów. Nikt z nas, uważam, w ciele nie ma upodobania, żeby się uniżać, żeby szukać pokory. Nikt z nas. Nikt nie lubi, że tak powiem, sam z siebie poddawać się innym. Nie lubimy tego. Ale to jest, wiecie, postawa, gdzie jeśli chcemy chodzić z Bogiem, to my nie mamy innego wyjścia. Że musimy mieć te skruszone, czyste serce, to jest to, co Bóg mówi, tak? Ja do takiego serca przychodzę. Mnie taka postawa przyciąga. Ja z takim człowiekiem chcę mieszkać, który ma takie serce. I chcę teraz przeczytać, wiecie, nawet dzisiaj czy wczoraj na Facebooku jeden z pastorów, taki, ale nie w złym znaczeniu, ale umieścił właśnie takie pytania. Czy nasz rząd to, co robi, czy to jest dobre? Czy mają prawo, żeby ograniczać nam teraz właśnie takie swobody różnoobywatelskie? I takich parę pytań. Ale nie miał z jakiejś złej postawy, tylko takie, bo i teraz wiecie, wiele osób ma takie pytania. Ja jednak przeczytałem wypowiedź, to naprawdę włosy mi dęba stanęły, osoby wierzącej. Że ona mówi, jak ten premier mógł w ogóle to nakazać, bo ten, że ewangelizacji nie będzie Kamińskiego. Mówi, ja żądam, żeby on wycofał to, żeby z tego, bo ja chcę ewangelizację. Ja sobie myślę, Boże, po prostu to jest dziecinada po prostu na takim stopniu, naprawdę. To jest dziecinada, totalnie po prostu, nie? I chcę, żebyśmy się dzisiaj właśnie przyjrzeli czemuś, dlatego że, wiecie, ja powiem tak, my mamy tyle autorytetu, na ile jesteśmy pod autorytetem. I to jest pewna zasada w Królestwie, którą musimy zrozumieć. Kiedy Jezus uzdrowił tego to była sługę, tak? Setnika, czy? Tak. I ten setnik powiedział taką rzecz, że Jezus był tak poruszony, że powiedział, nigdzie takiej wiary nie znalazł w Izraelu. A on wtedy powiedział pewną zasadę. I ta zasada obowiązuje i w świecie, i w Królestwie Bożym. I na tym cała polegała jego wiara w służbę Jezusa. Bo on powiedział do Jezusa tak, Panie, ty nawet nie musisz iść, ty tylko powiedz. I ja wierzę, że to się stanie. I mówi tak, dlatego, że ja jestem poddany władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu, idź, a on idzie, mówię, czyń to, a on to czyni. Więc on mówił, Jezu, ja rozumiem, że ty jesteś pod władzą Ojca i że ty tutaj możesz wydawać rozkazy, bo ty przyszedłeś z góry i ja w to wierzę. Przyszedłeś z władzy Ojca, z władzy. On o tym powiedział, rozumiecie? On te wyznanie złożył. Mówi, tak jak ja jestem poddany swojej władzy i dlatego mam autorytet nad żołnierzami, tak ja jak widzę w tobie, że ty jesteś w autorytecie Boga i ty możesz tutaj te rzeczy robić. Nie ma problemu dla ciebie. I Jezus mówi, wow. Mówi, wow, po prostu to mówi, nikt w Izraelu tego nie zrozumiał. Mówi, nikt mi tego nie powiedział, a ten człowiek mi to mówi, nie? Niesamowite. I to Jezus był bardzo, jego serce było poruszone. Ale widzicie, ta rzecz poddania się władzy, czyli dlatego słowo mówi, poddajcie się Bogu i przeciwstawcie się diabłu. Nie ma opcji, że bez tej pierwszej części będziesz miał autorytet w drugiej, żeby po prostu czynić jego rzeczy i przeciwstawiać się diabłu. Nie. Na tyle, na ile my się poddajemy pod jego autorytet. Na tyle on nam udzielał. To jest proste, tak? No Marcin prosto zrozumie, ma firmę. Jeśli ma człowieka, który mówi, słuchaj, zrób to, a on raz zawala, drugi, trzeci, to nie awansujesz go od razu, prawda? To wręcz może będziesz zastanawiał, czemu nie podziękować. No ja rozumiem. Ale rozumiecie, o co chodzi? Po prostu w miarę mojego poddawania się pod autorytet Boga, on jest w stanie udzielać mi więcej autorytetu. Bo mi ufa. To jest na tej zasadzie. I teraz słuchajcie, 13 rozdział listu do Rzymian. Ja się jak to zanurzyłem z tym Strongiem, to wam powiem szok normalnie. I może z Współcześnionej Gdańskiej teraz zaczniemy czytać. 13 rozdział od pierwszego wersetu Rzymian. Każda dusza, albo człowiek, tak? Każda dusza niech będzie poddana władzom zwierzchnim. Nie ma bowiem władzy innej, jak tylko od Boga, a te władze, które są, zostały ustanowione przez Boga. I teraz słuchajcie, te słowo władzą zwierzchnim, tak? Może władza jeszcze. To słowo władza, takie jest tłumaczenie w Strongu. Władza nad ludzkością, konkretnie moc orzeczeń sądowych, uprawnień do zarządzania sprawami wewnętrznymi, jurysdykcja. Ten, kto posiada władzę, władca ludzki sędzia, znak władzy męża nad żoną, znak władzy królewskiej. Takie są opisy tego słowa. I teraz te słowo zwierzchnim, być wyżej, mieć wyższą rangę, autorytet, przodować, być przełożonym. I poddać się, podporządkować, być poddanym, być uległym. Więc teraz Paweł, słuchajcie, mówi, każdy człowiek. I on to mówi jako polecenie od Boga. Każdy człowiek niech się poddaje, niech będzie posłuszny, niech będzie uległy, niech będzie poddany władzom wyższym. Czy są jakieś władze nad naszym życiem wyższe? Są różne, wiecie. Jest na przykład władza w rodzinie. Jest? Bóg ustanowił władzę w rodzinie. Bóg ustanowił porządki autorytetu. Jest władza cywilna, której jesteśmy poddani. Jest władza kościelna. O tym też słowo mówi. W Kościele Bożym. Jest. I Paweł teraz, słuchajcie, my tego bardzo nie lubimy. Ja wiem, że nie lubimy tego. Każdy człowiek niech się poddaje władzy zwierzchniej. Dlaczego? Bo nie ma władzy jak tylko od Boga. A te, które są, zostały ustanowione przez Boga. I słuchajmy dalej. Tak więc kto się sprzeciwia władzy, słuchajcie tego. Tak więc kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. Teraz wejdźmy głębiej w ten werset. Ci, którzy się sprzeciwiają władzy, tak? Tak więc kto sprzeciwia się władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. I słuchajcie, to słowo postanowienie to jest zarządzanie, zarządzenie, instytucja. I teraz to jest ciekawe, zobaczcie, w jednym tylko wersecie jeszcze jest to słowo. Dzieje 7,53 i teraz posłuchajcie. Wy, którzy, to jest do Żydów apostoł się zwraca, wy, którzy otrzymaliście prawo przez rozporządzenie aniołów, lecz nie przestrzegaliście go. Wiecie, o czym tu jest mowa? O nadaniu zakonu. Bóg rozporządził dać Izraelowi zakon. I teraz Bóg rozporządził, aby były autorytety na ziemi. To jest to samo. Więc Paweł mówi, jeśli ktoś sprzeciwia się władzy, instytucji, rządom, które ustanawia on, to przeciwstawia się rozporządzeniu Boga. W taki sposób, jak oni łamali zakon, bo to było rozporządzenie Boga dla nich. A też raz rozporządzeniem Boga jest to, aby każdy człowiek poddawał się władzom wyższym. To jest naprawdę mocne. I ten werset się kończy. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. To słowo potępienie, kara, którą skazano, wyrok skazujący, wyrok karny, potępić, osądzić. I słuchajcie, przeczytam wam parę wersetów, gdzie jest to słowo. Łukasz 20, 47 na przykład. Pożerają oni domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci otrzymają surowszy wyrok. 1 Koryntian 11:29. Kto bowiem je i pije niegodnie, sąd własny je i pije, nie rozróżniając ciała pańskiego. To jest to same słowo. Odnośnie do spożywania niegodnie wieczerzy. Więc kto się przeciwstawia władzy, tam jest użyte to samo słowo, że ściąga na siebie sąd. Jakub 3,1. Niech niewielu z was zostaje nauczycielami, moi bracia, gdyż wiecie, że czeka nas surowszy sąd. I Judy 1,4. Wkradli się bowiem pewni ludzie od dawna przeznaczeni na to potępienie, bezbożni, którzy łaskę naszego Boga zamieniają na rozpustę i wspierają się i wypierają się jedynego Pana Boga i naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dalej trzeci werset. Przełożeni bowiem nie są postrachem dla uczynków dobrych, ale złych. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, będziesz miał od niej pochwałę. I teraz to mnie dotknęło bardzo w środę w modlitwie. Jest bowiem sługą Boga dla twojego dobra. Ta władza jest sługą Boga dla twojego dobra. I teraz wiecie, jakie tu jest użyte słowo na sługa? Diakonos. Diakonos, ten, kto wykonuje polecenia innego, zwłaszcza mistrza, asystent, ministra, sługa króla. Diakon, ten, który ma na mocy urzędu wyznaczonego mu przez Kościół, troszczy się o biednych oraz zarządza i rozdziela zebrane pieniądze na ich użytek. To jest to samo słowo, które jest użyte do diakonów w Kościele. Czyli ta władza jest sługą Boga. Są diakonami Boga dla twojego dobra. Ale jeśli czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz, gdyż jest sługą Boga, mszczącym się w gniewie nad tym, który czyni zło. Dlatego trzeba być poddanym nie tylko z powodu gniewu, ale i ze względu na sumienie. I to jest bardzo ważne. Czyli nie tylko ja mam się poddawać władzy, bo ona mnie ukaże, jeśli ja coś będę wywijał, ale Paweł mówi ze względu na sumienie. Dlaczego? Bo jeśli oni, tak patrzymy, są wyznaczeni do Boga, od Boga, to jeśli ja ich nie szanuję i jeśli ja, że tak powiem, odrzucam ich autorytet, to ja mam problem z Bogiem. Mam problem z Bogiem, bo się przeciwstawiam Jego rozporządzeniu, dlatego że to On chciał, żeby oni byli. Z tego też powodu płacicie podatki. Ci bowiem, którzy tego właśnie ustawicznie pilnują, są sługami Boga. Oddawajcie więc każdemu to, co mu się należy. Komu podatek, temu podatek. Komu cło, temu cło. Komu bojaźń, temu bojaźń. Komu cześć, temu cześć. I teraz słuchajcie, mam pytanie. Czy władza, która wtedy była, on pisał do Rzymian, czy była lepsza niż mamy my teraz? Jak myślicie? Nie? Tam nie było żadnej mowy o demokracji. Żadnej mowy nie było o demokracji. Naprawdę. Oni potrafili być okrutni i źli. A pomimo to Paweł mówi, żeby oni ich szanowali, żeby się podporządkowali tej władzy. I mówi, musimy tak rozumieć, że są oni sługami Boga dla naszego dobra. Czy my tak rozumiemy władzę? Powiem wam, w środę, kiedy się modliliśmy, naprawdę, nigdy jeszcze wcześniej nie miałem czegoś takiego, że mnie wypełniła taka miłość do naszej władzy, normalna miłość Boża, że mogłem szczerze powiedzieć, że ich kocham. Naprawdę. I zrozumiałem, Boże, oni są sługami dla mojego dobra? To znaczy, że decyzje, które oni mogą podejmować w tym czasie, będą służyć memu dobru i dobru kraju? Dokładnie o to Bogu chodzi. Ale to jest też zależne od tego, jak Kościół ich traktuje. Bo jeśli będzie tak, że my będziemy ciągle, że tak powiem, narzekać, krytykować, mówić źle, to wiecie, co my uwalniamy? To my uwalniamy ciemność nad nimi. Tak naprawdę my stwarzamy atmosferę, że diabeł może przyjść i ich atakować. I to będzie na naszą szkodę. Ale jeśli będziemy mieli tą postawę, o której tu mówi Paweł, tak? I będziemy patrzeć, Boże, dziękujemy Ci za nich, że dałeś ich jako sługi dla naszego dobra. Dziękujemy, że mamy ich w tym czasie i modlimy się z wiarą, to Bóg jest w stanie przynosić swoją mądrość i to będą najlepsze decyzje dla naszego narodu, jakie oni mogą podjąć. I nie wiem, jak teraz, wiecie, jest, ale ja rozmawiałem, mam nawet w pracy pewnych przeciwników totalnych PiS-u, ale są zachwyceni tym, jakie oni teraz podejmują decyzje. Naprawdę. Mówią, no naprawdę dali radę, no. Rozumiecie? Mówi się, że wiele krajów zaspało totalnie. Totalnie. Nie wiem, czy to słyszeliście, ja nie wiem, czy to o co chodzi, ale ktoś w ogóle powiedział, że w Anglii szacuje się, że 80% będzie trafionych. Oni nic jeszcze nie zrobili, wiecie, nic. Nic. Wszystkie szkoły, wszystko jest otwarte. Ktoś z Anglii powiedział, że przewiduje, jakiś człowiek, ale taki gdzieś wyżej postawiony, powiedział, że przewiduje, że w każdej rodzinie ktoś umrze. To jest kosmos jakiś. Dzisiaj jesteśmy naprawdę w miejscu, gdzie inne narody patrzą na nas z Europy i mówią, naśladujmy Polskę. Oni dobro robią, oni robią dobre decyzje, poważnie. Takie są po prostu, takie jest podejście. I wiecie, tak naprawdę właśnie ta postawa powinna dotyczyć każdej władzy zwierzchni, która jest nad naszym życiem. Jeszcze tylko dwa fragmenty, jakie chcę przeczytać. Jeden z Tytusa. W ogóle cały kontekst tego jest taki, że tam był problem. Na Krecie był problem. Poważny. I Paweł mówi tak do Tytusa, 1:10. Wielu bowiem jest niekarnych. Teraz to słowo niekarny. Niepoddany rządowi. Niepodporządkowany. Wolny w tym złym znaczeniu. Nieposłuszny. Niekarny. Więc mówi, wielu bowiem jest niekarnych, pustych gadułów, zwodzicieli, zwłaszcza pośród tych, którzy są obrzezani. No jakoś tak... Tak tam było. Nie wiemy dlaczego, ale tak tam było. Ja ci powiem, że właśnie Polacy, że tak powiem, my wiemy. Wielu z nas to się przyznawało, że mamy pewien problem narodowy. To jest właśnie ten problem z szanowaniem autorytetów i władzy. To nasza historia sprawiła, to przez co przechodziliśmy, tak, że praktycznie nie lubimy władzy. Bardzo, że tak powiem, lubimy się buntować i walczyć z autorytetami. I teraz, czyli on mówi do takiej grupy ludzi, że tam jest był naprawdę poważny problem z tym. I 2:1 on mówi, ale ty mów, co odpowiada zdrowej nauce. Teraz posłuchajcie, jak Paweł, jak on widział tą zdrową naukę. Że starzy mają być trzeźwi, poważni, wstrzemięźliwi, szczerzy, w wierze, miłości, cierpliwości. Że starsze kobiety mają również zachowywać godną postawę, jak przystoi świętym. Że nie mają być skłonne do obmowy, nie nadużywać wina, dawać dobry przykład. Niech pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, żeby były wstrzemięźliwe, czyste, gospodarne, dobre, mężom swoim uległe. To jest to samo słowo, co tam jest, że poddane. To jest to samo. Tu jest akurat jako uległe przetłumaczone. To jest to samo słowo, co jest powiedziane, żeby być poddanym wszelkiej władzy. Więc aby kobiety, można tak to przeczytać, były poddane swoim mężom. Młodszych zaś napomina, aby byli wstrzemięźliwi, we wszystkim stawiaj siebie za wzór dobrego sprawowania przez niesfałszowane nauczanie i prawość. 9:. Słudzy niech będą ulegli, to jest znowu to same słowo, poddani. Słudzy niech będą poddani swoim panom we wszystkim. Niech będą chętni, nie przeciwstawiają się. Niech sobie niczego nie przywłaszczają, ale niech im dochowują całkowitej, niezawodnej wierności. Aby we wszystkim byli ozdobą nauki i Zbawiciela naszego Boga. 3:1, to jest dalej ciągle ta myśl. Przypomina im, aby zwierzchnością i władzą poddani i posłuszni byli. Gotowi do wszelkiego dobrego uczynku, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność wszystkim ludziom. Zobaczcie, on mówi, o jaką postawę mamy mieć. To jest do nas tak samo. Jeśli jestem w pracy, powinienem mieć postawę poddania tym, którzy są nade mną w pracy. I kiedy tak czynię i robię to naprawdę z serca, to ta postawa jest ozdobą nauki Pana Jezusa i Zbawiciela naszego. To ten przełożony może być dotknięty moją postawą. Ja już nie mówię o tym, że prawdopodobnie cię spotka was, bo to będzie zauważone. Ale jeśli jest odwrotnie, jeśli wchodzę razem z innymi w krytykę, źle mówię, po prostu, że tak powiem tak, olewam go, daję mu to jasno do zrozumienia, że w ogóle co ty mi tu będziesz mówił, no to halo. Coś jest nie tak. Jeszcze jeden fragment, zobaczmy, Piotra. Podobny jest. 2:12. Prowadźcie wśród pogan życie nienaganne, by ci, którzy was obmawiają jako złoczyńców, przypatrując się bliżej dobrym uczynkom, wysławiali Boga w dzień nawiedzenia. 13. Bądźcie poddani wszelkiemu ludzkiemu porządkowi ze względu na Pana, czy to królowi, jako najwyższemu władcy, czy to namiestnikom, jako przezeń wysłanym dla karania złoczyńców, a udzielania pochwały tym, którzy dobrze czynią. Albowiem taka jest wola Boża, abyście dobrze czyniąc zamykali usta niewiedzy ludzi głupich, jako wolni, a nie jako ci, którzy wolności używają za osłonę zła, lecz jako słudzy Boga. Wszystkich szanujcie, braci miłujcie, Boga się bójcie, króla czcijcie. I teraz John Bevere też on mówił o tym. I wiecie, co on mówi? Jakiego oni mieli króla wtedy? Mówi, to był król, który prześladował chrześcijan i zabijał chrześcijan. W tym czasie, kiedy to było napisane. A Piotr pisze, czcijcie króla. O co chodzi? Chodzi o szanowanie porządku, który ustanowił Bóg. I teraz to jest bardzo fajne, ważne. Bevere pięknie to powiedział, że słuchajcie, uległość nie oznacza zawsze całkowitego posłuszeństwa. Medrach, Szedrach i Abednego, oni byli ulegli. Naprawdę byli ulegli. Oni mieli dobrą postawę do tamtego króla. Ale powiedzieli, królu, ale my nie możemy tego zrobić. Nie możemy się pokłonić, bo my służymy jedynemu prawdziwemu Bogu. Więc oni nie byli posłuszni, ale byli ulegli. Rozumiecie? Jeśli jest władza, która wymaga ode mnie czegoś, że wiem, że to jest wystąpienie przeciwko Bogu, to wtedy mówię, słuchaj, ja cię szanuję, ale nie mogę tego zrobić ze względu na swoją wiarę. Ale komunikuję to w postawie uległości. Ale ja dalej cię szanuję, ale nie mogę tego zrobić. Taką postawę powinniśmy mieć. I dalej, 18, już kończymy. Domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom. Tu chodzi o domownicy, czyli słudzy wtedy, tak? Żeby był dom, powiedzmy, i miał wielu sług ktoś. I teraz słuchajcie, domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom. I teraz tu jest kaliber, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Albowiem to jest łaska, jeśli ktoś związany w sumieniu przed Bogiem znosi utrapienie i cierpi niewinnie. To jest łaska. To jest niesamowite. Piotr mówi, to jest łaska. O czym on mówi? Ktoś, kto jest nad tobą, źle cię traktuje. A ty znosisz to. Jesteś dalej mu uległy, przebaczasz, modlisz się za niego. I jeśli masz taką postawę, on mówi, to jest łaską. Dlaczego? Ja wierzę, bo to jeszcze więcej Bożej łaski sprowadzi do twojego życia. Że ta twoja postawa sprawi, że jeszcze więcej obecności Bożej przyjdzie do twojego życia. Bo Bóg widzi wtedy twoją postawę, twoje serce. Bo jakaż to chluba, jeśli okazujecie cierpliwość, policzkowani za grzechy, ale jeżeli okazujecie cierpliwość, gdy za dobre uczynki cierpicie, to jest łaska u Boga. Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przykład, abyście wstępowali w jego ślady. Jeszcze 3:1. Podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim. Tu znów to samo słowo poddane. Aby jeśli nawet niektórzy nie są posłuszni słowu, dzięki postępowaniu kobiet bez słowa zostali pozyskani. Jeszcze jeden fragment teraz mi tak przychodzi, tylko już naprawdę ostatni. Efezjan 5:22. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. To jest znowu to samo słowo. Poddane. Żony, bądźcie poddane mężom swoim jak Panu. Pomąż się z głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem, ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus miłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną i tak dalej. I potem jeszcze na końcu on mówi 33, a zatem niechaj i każdy z was miłuje żonę swoją, jak siebie samego, żona niechaj poważa męża swego. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czci ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Więc wiecie, to co czytałem, to jest wszystko o tej władzy, którą Bóg ustanowił. Każdy z nas ma jakąś władzę nad sobą. Jest teraz pytanie, jak traktujemy, jak się do tego odnosimy. Wiecie, jeśli jest coś takiego, że pragnieniem mojego serca jest cały czas być blisko Boga, to ja muszę szanować władzę, którą On ustanowił nade mną. Nie ma innej drogi. Bo jeśli nie będę tego czynił, to raz, że to jest powiedziane, ściągam na siebie potępienie i sąd. Dwa, przeciwstawiam się czemuś, co Bóg ustanowił. To jest poważna rzecz. I tak samo w rodzinie, tak? To jest, dlatego słuchajcie, jak to jest ważne, żeby dzieci trzymać w karności. To jest ważne, żeby wychowywać ich w tej postawie. Dzisiaj to jest naprawdę świat do góry nogami stoi. Rozumiecie? Dzieci wyśmiewają się z nauczycieli. To jest władza, która jest nad nimi. Czy my będziemy uczyć naszych dzieci, aby szanowali tą władzę? Czy w kościele, słuchajcie, jest szkółka niedzielna? Posyłamy dzieci, my musimy uczyć nasze dzieci. Słuchaj, ty idziesz tam, ty musisz szanować tą osobę. To jest bardzo ważne. Inaczej wyrośnie całe pokolenie buntowników. No, w jakimś, tak. Ale ważne, żebyśmy my mieli mądrość, żebyśmy my nie robili takich rzeczy, takich głupot. Okej? Bóg pewien porządek ustanowił. I teraz już koniec, wiecie. Myślę, że będziemy się też modlić. I teraz słuchajcie, jeśli to jest tak, że my chcemy, by nasze modlitwy były efektywne, skuteczne, one muszą być z tą właściwą postawą. Ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego, że moje serce jest przepełnione jakąś, nie wiem, urazą, krytykanstwem do władzy i ja się teraz modlę z takiej postawy, że tak jakby, halleluja, niech oni to zrobią, halleluja. Rozumiem, ja w ogóle, ludzie po prostu. Zapomnijmy w ogóle o czymś takim. To nic nie zadziała. Bóg mówi, chcę w tobie zobaczyć to, że ty ich szanujesz i że się im poddajesz. Bez względu na to, jacy są. Ja mówię, my mamy naprawdę, to co ja czytałem, oni mieli o wiele gorzej wtedy, jeśli chodzi o władzę. A to było nauczanie apostolskie, które Duch Święty dał Kościołowi. Więc to jest też taka rzecz, która uważam, że w tych czasach, żebyśmy się ćwiczyli. I wiecie, ja naprawdę wierzę, to mam wiarę, że Bóg może naprawdę ich użyć, naszej władzy, we wspaniały sposób w tym wszystkim. Że mogą mieć Jego prowadzenie, Jego mądrość i zrobią najlepiej, co mogą. I teraz zobaczcie, ja wam powiem też, to jest coś takiego, że jak to działa? Przysłała mi Agnieszka maila, że prezbiter Jeziornicki przysłał coś takie zarządzenie właśnie, żeby w naszych zborach, teraz na nabożeństwach góra do 50 osób, no i bez dzieci i bez starszych, nie? I wiecie, pierwsza raz, takie, ja miałem coś takiego, takie, ale co on w ogóle, ale co, nie? Takie coś się pojawiło, no ale o co chodzi, no przecież to nasz zbór, nie? Ale zaraz, ale akurat, wiecie, sam to czytałem, nie? I mówię, o jacie, nie? Mówię, Boże, dziękuję ci, tak? On jest w jakimś autorytecie.
Ale on się podda władzy.
Też, tak. Tak.
Jest i teraz.
Tak. Ale nie, to nie chodzi o to, wiecie, chodzi o postawę, bo też, słuchajcie, odwrotnie. Można być posłusznym bez uległości. Że na przykład, wiecie, coś... Ktoś powie, na przykład lider w kościele, czy ktoś pracuje, mówi, dobra, zrobię to, nie? Ale w sercu po prostu jest w ogóle taka postawa, a to właśnie bardziej chodzi o te serce. o to, z jakiej postawy my to czynimy, nie? Okej, dobra.